Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie.
Poseł Koalicyjnego Klubu Lewicy.
Koalicyjnego Klubu Lewicy, tak, oczywiście. No tak, Nowa Lewica to jest partia przecież polityczna. Panie przewodniczący, jaki jest ostatecznie status partii Razem w nowej koalicji rządzącej, czy w przyszłej koalicji rządzącej, bo rządu póki co jeszcze nie ma Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Czy wy jesteście częścią koalicji rządzącej, czy jesteście poza koalicją, ale będziecie ją wspierać? Jak to formalnie ma wyglądać?
Zadeklarowaliśmy bardzo jasno, że wesprzemy zmianę rządu w pierwszym możliwym terminie. Uh-huh. I to jest rzecz, która jest oczywista. Jest oczywista z kilku przyczyn. Pierwsza jest taka, że Polacy po prostu zdecydowali, że chcą zmianę rządu i to jest wola jasno wyrażona przez suwerena i warto tę wolę uszanować. Ja trochę dziwię się Mateuszowi Morawieckiemu, że angażuje się teraz w ten taki dziwny teatr kilkutygodniowego przeciągania władzy Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, w której jest oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość w większości w tym Sejmie po prostu nie zbierze.
Zdaje się, że głosowania, jeżeli chodzi o prezydium Sejmu, potwierdziły, gdzie jest większość, ale panie przewodniczący...
Ale mówię o tym dlatego, bo to myślę, że szacunek dla decyzji, którą podjęły miliony Polek i Polaków, to jest rzecz ważna. Tym bardziej, że mówimy tutaj o wyborach, w których była zupełnie wyjątkowa frekwencja, zupełnie wyjątkowa mobilizacja, jeżeli chodzi o uczestnictwo w Polek i Polaków. Ale druga sprawa, która dla nas jest niezmiernie ważna, to jest kwestia unormowania i to szybkiego unormowania relacji z Unią Europejską. Mhm. Mówię o tym dlatego, że od tego, czy doprowadzimy do poprawnych stosunków pomiędzy Warszawą a Brukselą, dzisiaj zależy to, czy i kiedy zostaną uruchomione środki europejskie. A to nie jest rzecz bagatelna. Dlaczego o tym mówię? Bo te środki to nie są środki bezterminowe. One mają określoną datę ważności. Jeżeli tych środków nie zdobędziemy szybko, jeżeli tych środków nie wydamy szybko, to część tych pieniędzy po prostu stracimy, a jednocześnie będziemy brali udział w obsłudze ich kosztów.
W tym już bierzemy nawet udział, bo składka członkowska już właśnie konsumuje też ten kredyt.
Ja uważam, że to, czyli przywrócenie sensownych relacji z Komisją Europejską jest w tym momencie po prostu polską racją stanu. Okay. A do tego potrzebna jest jak najszybsza zmiana rządu, dlatego
panie
trzeba ten rząd
to wiemy, że poprzecie nowy rząd i chodzi o głosowanie nad wyrażeniem mu wotum zaufania. Tutaj partia Razem będzie głosowała za rządem, no Donalda Tuska najprawdopodobniej, ale czy w jakikolwiek formalny sposób będziecie związani z tym nowym rządem, czy to jest poparcie przy samym powstaniu tego nowego gabinetu, a co będzie dalej? Może pan powiedzieć tylko, że przyszłość pokaże i żadnych zobowiązań nie macie wobec siebie, jak to wygląda? To jest tylko ustna deklaracja teraz, czy zobowiązania partii Razem, jeżeli chodzi o władzę z ostatniego weekendu, wasze ustalenia, ale tutaj nic was nie wiąże z nowym rządem? To nie będzie żadnej formalnej współpracy?
My jesteśmy ludźmi, którzy bardzo poważnie traktują nasze deklaracje o chęci do współpracy. Jak pan wie, Marcelina Zawisza spędziła negocjowaliśmy w kształt umowy koalicyjnej. No i też musimy uczciwie powiedzieć, to znaczy dla nas w tych kilku kluczowych obszarach rzeczą absolutnie zasadniczą były gwarancje. My byliśmy gotowi do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za konkretne ministerstwo. Na przykład za ministerstwo, które zajmowałoby się polityką mieszkaniową, albo za ministerstwo zdrowia. Natomiast dla nas trudne, żeby była jasność ministerstwa, do których wiele partii się nie pali. Ale mieliśmy warunek i tym warunkiem była gwarancja środków finansowych. Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, żeby realnie zmienić sytuację młodego pokolenia, żeby zatrzymać tę galopadę cen i ucywilizować polski rynek mieszkaniowy, to trzeba dwóch spraw. Po pierwsze, zwiększenia nakładów na publiczne budownictwo mieszkaniowe do 1% PKB, a po drugie, takich zmian prawnych także, które uczyniłyby budownictwo społeczne realną alternatywą.
No i tego w umowie koalicyjnej nie ma.
Nie udało nam się przekonać naszych partnerów do tego, żeby takie zobowiązanie przyjąć.
I wracając do tego waszych relacji.
Mówię, dlaczego to jest tak istotne z punktu widzenia partii mniejszej, bo też nie czarujmy się razem w, czy nawet szerzej, koalicyjny klub Lewicy jest tutaj w partnerem mniejszym.
No, 7 posłów partii Razem.
Jeśli się, tak, no my mamy 9 parlamentarzystów, 7 posłów i 2 senatorki. Otóż umowa koalicyjna jest dlatego zawsze ważna dla tych mniejszych partnerów, bo stanowi gwarancję. Jest naturalne to, że w rządzie to ten, kto jest największy, ten, kto jest najsilniejszy, obejmuje Ministerstwo Finansów. No i później tak naprawdę losy tego czy innego ministerstwa, tej czy innej instytucji objętej przez partnerów mniejszościowych zależą w dużym stopniu od swobodnej decyzji ministra finansów, tego czy zapewni, czy nie zapewni środki na realizację programu. Dlatego zawsze na przykład w Republice Federalnej Niemiec tym mniejszym partnerom zależy na tym, że tak konkretne gwarancje także opisane
czasowo. No tam to umowa koalicyjna jest objętościowa, nawet nieporównywalna.
Ja bardzo szanuję to podejście, które jest w Republice Federalnej Niemiec. Uważam, że ono jest dobre. Uważam, że umawianie się na konkrety to jest też coś, co pozwala rozlicza na to, że wszystkim...
Władzę.
Nie, żeby wszyscy w takiej relacji czuli się stabilnie i żeby można było przystąpić do realizacji zobowiązań. A to jest przecież najważniejsze, tak? O to chodzi, żeby było jasne, jakie te zobowiązania są i żeby potem można było powiedzieć, zrobiliśmy to, udało się, albo o czymś powiedzieć, że się nie udało.
Tutaj więc... zobowiązania, tak zacytuję tylko w kilku słowach umowę koalicyjną, podniesiemy nakłady w ochronie zdrowia, nie wiadomo o ile. Efektywnie zwiększymy wydatki na edukację, nie wiadomo o ile. Zamierzamy doprowadzić do przewidywalności w systemie podatkowym, ale nikt nie mówi, jakie miałyby stawki, jak miałyby się zmienić.
Ja chcę powiedzieć, że te cele to są cele, z którymi ja się identyfikuję.
Ale pewnie PiS też by się podpisał pod tymi celami. Zwiększymy nakłady na ochronę zdrowia, na edukację. Też
no chyba
tak.
Prawo i Sprawiedliwości akurat niespecjalnie to w praktyce wychodziło w ostatnich
na
latach.
Na zdrowie to jednak tak, zwiększamy
się. No myślę, że wprowadzenie mechanizmu T-2 i takie no zafałszowywanie tego, ile faktycznie jest wydawane na ochronę zdrowia, to akurat było coś mocno odległego od tych celów. Ale dlaczego o tym mówię? Nam zależało na tym, żeby to skonkretyzować, bo uważamy, że wtedy jest sens brania odpowiedzialności za konkretne dziedziny życia. Bo powiem panu tak bardzo obrazowo, że trzymając się tej kwestii mieszkalnictwa...
Za którą pan mógłby być odpowiedzialny.
Bardzo chętnie, czy ja, czy inna polityczka, czy polityk razem wzięlibyśmy odpowiedzialność za tę dziedzinę, no, ale mając narzędzia. Natomiast no, samo biurko, samochód służbowy i sekretarka oraz wizytówka z napisem minister...
No, ministerstwo to jeszcze jest trochę więcej niż jedna
to
sekretarka.
To jednak nie to samo, co konkretne narzędzia i prawne, i finansowe. Dlatego tak zależało nam na tych konkretach. Nie udało się partnerów jak na razie się przekonać.
Jesteście w koalicji, czy nie?
Ale tu odpowiedź, proszę pana, jest bardzo prosta. To jest takie rozwiązanie, które w krajach anglosaskich nazywa się confidence and supply, w krajach skandynawskich state partie.
Super, ale po polsku, jakby pan już to określił, jednak to byłoby super.
Wspieramy powstanie tego rządu, ten rząd będzie mieć nasze wsparcie, natomiast nie obejmujemy ministerstw, ponieważ nie udało nam się przekonać pozostałych partii, które będą tę większość tworzyć, do tego, żeby dać gwarancję realizacji tych programów.
Ale w koalicji też nie jesteście. Nie podpisaliście umowy koalicyjnej, nie jesteście w nowej koalicji.
Wspieramy i będzie to widać zresztą w głosowaniu, które już przed nami.
No tak, ale widzimy, jest to takie proste. Ja zadaję najprostsze pytanie,
ale
czy partia Razem jest w nowej koalicji?
Ale ja odpowiadam panu w bardzo prosty sposób. Przed nami głosowanie na
najprostsze
dworcu.
To tak albo nie. To są te najprostsze odpowiedzi na pytanie, czy jesteście w koalicji. To są te dwie najprostsze. Tak albo nie.
Mamy zapewnienie ze strony, już całkiem poważnie i nie żartując. Mamy zapewnienie ze strony pozostałych partii, które tę większość tworzą, że jeżeli chodzi o decyzje przyjmowane przez ten rząd, to będą one przyjmowane w międzypartyjnym konsensusie. To znaczy wtedy projekty będą stawały się projektami rządowymi, jeżeli będzie dla nich zgoda wszystkich. Ja
i partia Razem będzie mogła zablokować każdy rządowy projekt?
Ja traktuję te zapewnienia w serio.
To tylko czyje to są zapewnienia jeszcze, ustalmy? Donalda Tuska?
Stałych partii, wszystkie partie, które tworzą
szefowie
tą nową
partii, tak?
Wszystkie partie, które tworzą tą nową większość, zdają sobie sprawę z tego, że to nie będzie rząd,
panie przewodniczący,
który będzie rządziła
jedna. Partia Razem tworzy nową większość. My tego nie ustaliliśmy. Czy wy jesteście elementem nowej większości, czy tylko wspieracie tę nową większość? Jesteście jej elementem.
Partia Razem wspiera nową większość. Będziemy z dużą sympatią patrzeć na propozycje, które będą trafiały na stół. I myślę sobie, że na dzisiaj to, co jest najważniejsze tak naprawdę, to te dwie sprawy, o których już wspomniałem.
Jasne.
To nasze po pierwsze...
Z waszej perspektywy, mieszkalnictwo...
Mówię o tych najbliższych tygodniach. Po pierwsze, sam proces zmiany rządu, to musi się w końcu dokonać, bo przewlekanie tego jest...
I KPO, tak?
Sensu. I kwestia KPO. Z tym jest oczywiście związane to, że trzeba posprzątać po tym, co PiS zostawił po sobie, jeżeli chodzi o...
wymiar sprawiedliwości. Ale to o tym jeszcze porozmawiamy w dogrywce internetowej, panie przewodniczący.
To jest konieczne, żeby po prostu te relacje z Europą unormować, a to naszym zdaniem w tym momencie jest po prostu kwestia racji stanu.
To o tym jeszcze w dogrywce internetowej porozmawiamy o wymiarze sprawiedliwości, a teraz krótko chciałem zapytać o Radosława Sikorskiego, który jak wiele na to wskazuje, będzie w nowym rządzie i zacytuję pana posła to sprzed pół roku pana wypowiedź. Informacje, które pojawiły się dzisiaj w europejskiej prasie, powinny raz na zawsze zakończyć rozmowę o tym, czy Radosław Sikorski będzie, czy nie będzie ministrem spraw zagranicznych. Chodziło o informację holenderskiego dziennika NCR, który ustalił, że 100 tysięcy euro rocznie dostawał Radosław Sikorski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czy pan wie, za co dokładnie dostawał Radosław Sikorski te pieniądze?
Myślę, że nikt tego dokładnie nie wie.
Powinien zostać natomiast, poprze pan rząd, w którym on będzie szefem NZ-u?
Panie redaktorze, moją opinię wyraziłem, natomiast ja nie będę, w związku z tym, że sam nie będę wchodzić do tego rządu, to też elementarna grzeczność wymaga tego, żebym nie meblował tego rządu temu, że ten rząd będzie
przed
wchodzić.
Chwilą pan powiedział, że pan poprze powstanie tego rządu, więc logika nakazywałaby jednak... powiedzenie, czy jest pan za tą czy inną kandydaturą, jeżeli mówi pan, że z pewnością poprze pan powstanie tego rządu.
Bo uważam, że jest w tym momencie rzeczą absolutnie kluczową z punktu widzenia interesów polskiego państwa, żeby ta zmiana się dokonała. Natomiast z tego dystansu, który w naturalny sposób generuje fakt, że polityczki i politycy partii Razem do tego rządu nie wchodzą, pozwoli pan, że także zachowam go w tym zakresie i nie będę w sprawach personalnych tego rządu meblować.
Jejku. Zdziwiony jestem o tyle, że często o politykach Prawa i Sprawiedliwości my dziennikarze, czy wy politycy opozycji mówiliście, że tak jedna linia i w ogóle maszynki do głosowania boją się powiedzieć to, czego myślą. I pan przewodniczący Radosławie Sikorskim nie może powiedzieć, czy uważa pan, że to jest w perspektywie dobry minister spraw zagranicznych, czy zły, czy nie powinien być ministrem spraw zagranicznych. To jest aktualna opinia, nie powinien nim zostać?
Ja swojej opinii nie zmieniam, natomiast...
To jaka ona jest, powiedzmy?
Uważam, że tamta sprawa powinna zostać wyjaśniona przez pana ministra Sikorskiego.
Czyli powinien powiedzieć, za co dostał te pieniądze, tak?
Tu nic się nie zmienia. Natomiast, wie pan, są rzeczy ważne i ważniejsze. I na dzisiaj, tak jak powiedziałem, moim zdaniem rzeczą absolutnie kluczową jest to, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do racjonalnych stosunków pomiędzy Polską a Brukselą. Jak najszybciej doprowadzić do uruchomienia środków europejskich. Bez tego... Polska ryzykuje realne problemy gospodarcze.
A mówił to Adrian Zandberg, szef, współprzewodniczący partii Razem, która będzie wspierała nową koalicję, nowy rząd. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Internetowa dogrywka przed nami, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszam.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Adrian Zandberg z partii Razem cały czas jest z nami. Jeżeli chodzi o MSZ, mówiliśmy tu, że Radosław Sikorski może być jego szefem, czy bardzo prawdopodobne, że będzie, ale cały w kluczowych sprawach to nie tylko kwestia podejścia szefa MSZ-u, ale całej nowej większości. Na przykład mówi pan, jak ważne będą relacje z Unią Europejską, ale stosunki do Izraela, polskie podejście do tej wojny, która, można takiego słowa użyć, można wojny, absolutnie chyba, jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński. Czy tutaj coś się zmieni, jeżeli chodzi o podejście polskiego rządu? Jak pan ocenia to, co teraz robi rząd i czy wy powinniście zachować się w stosunku do Izraela i mieszkańców Strefy Gazy inaczej?
Moje podejście do tej sprawy jest dosyć stabilne. To znaczy, ja uważam, że Izrael ma prawo do tego, żeby bronić się przed terroryzmem, ale środki, których do tej obrony używa, muszą być proporcjonalne.
A są?
Moim zdaniem bombardowanie cywilnych osiedli, to, co się stało w obozowisku uchodźców, to, co się działo w ciągu ostatnich dni w wielu miejscach w Gazie, to nie jest reakcja proporcjonalna. To jest reakcja, która każe postawić pytanie, czy nie dochodzi tutaj do zbrodni wojennych. Po prostu. Chcę też powiedzieć bardzo jasno, że absolutnie odrażający akty terroru ze strony Hamasu, które zasługują na pełne potępienie, nie mogą być usprawiedliwieniem do tego, żeby prawicowy, a właściwie skrajnie prawicowy rząd Izraela prowadził w tym momencie działania uderzające w palestyńską ludność cywilną. I to moim zdaniem powinno być jasne, spójne i wspólne stanowisko całej wspólnoty międzynarodowej, demokratycznej. Tego bym oczekiwał po polskim rządzie, żeby starać się takie stanowisko wspierać i żeby szukać dla takiego stanowiska wsparcia wśród naszych partnerów, wśród naszych sojuszników, wśród innych krajów demokratycznych w Europie i poza Europą. Tak widziałbym stanowisko Polski w tej sprawie.
Ale czy myśli pan, że stanowisko nowego rządu tutaj się zmieni, czy będzie bardziej zwracał uwagę na działania Izraela, które, jak pan mówi, bo rozumiem, że tak kategorycznie tego póki co nie możemy powiedzieć, z dużym prawdopodobieństwem, że to są zbrodnie wojenne, tak?
Chciałbym, żeby tak było.
Czy kategorycznie może pan powiedzieć, że działania Izraela są zbrodnie wojenne?
Kategorycznie to będą w stanie to ocenić odpowiednie instytucje, które będą ex post tymi, tą sytuacją się zajmować. No ale wszyscy widzimy to, co się dzieje, to znaczy widzimy tysiące cywilnych ofiar. Widzimy bombardowania, których celami są po prostu gęsto zamieszkane części Strefy Gazy. No to ma swoje konsekwencje. I usprawiedliwianie ich odrażającym atakiem Hamasu, moim zdaniem, jest głęboko nie na miejscu. Bo oczywiście ci, którzy odpowiadają za terroryzm Hamasu, za te straszne rzeczy, które stały się wtedy, kiedy Hamas uderzył na izraelskich cywilów, powinni zostać pojmani, powinni zostać postawieni przed sądami, powinni ponieść za to odpowiedzialność. Tu nie ma co do tego dwóch zdań. Natomiast tą odpowiedzialnością nie wolno obciążać cywilów, którzy skądinąd pod rządami Hamasu po prostu też swoje się nacierpieli.
Panie przewodniczący, to jeszcze chciałem o Polaków zapytać, którzy w Strefie Gazy utknęli. Część została ewakuowana, część nie, także...
No ja mam tutaj...
Ja mam tutaj sporo
zastrzeżeń do tego, jak działa polski rząd w tej sprawie, bo najpierw, kiedy inne kraje Zachodu już doprowadziły do tego, że ich obywatele mogli przekraczać w przejście graniczne z Egiptem, mogli być ewakuowani, to na tych pierwszych listach Polaków, polskich obywateli nie było. No teraz cały czas pozostaje problem rodzin, tak? O tym bardzo poruszający sposób mówili przedstawiciele tych rodzin. Ostatnio w Sejmie poseł Maciej Konieczny, który jest bardzo zaangażowany w tę sprawę, zaprosił ich do Sejmu, także na spotkanie z dziennikarzami. No, oni mówili, przed jakimi tragicznymi wyborami są stawiani, kiedy słyszą, że mają zostawić członków swoich rodzin pod bombami. Tak naprawdę w miejscu, w którym każdej minucie grozi im śmierć. Uważam, że polski rząd nie powinien przed taką sytuacją polskich obywateli stawiać i powinniśmy zadbać o to, żeby umożliwić ewakuację także rodzin. To wydaje mi się zupełnie podstawowym zobowiązaniem wobec polskich obywatelek i obywateli i tego oczekiwałbym od Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Tak, na koniec tego tematu jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o relacje z Izraelem, podejście do tej wojny i Radosław Sikorski na czele MSZ, to mam graniczenie, mam przekonanie graniczące z pewnością, że pana punkt widzenia uwzględniony absolutnie tutaj nie będzie.
A to zobaczymy. Ja chcę też powiedzieć coś, co wydaje mi się dość ważne. To znaczy, bo nieraz pojawia się taka opowieść, że ktoś, kto staje po stronie praw człowieka, ktoś, kto staje po stronie cywilów, ich mówi zatrzymajmy tragedię, jednocześnie opowiada się po stronie jakichś środowisk, które mają poglądy antysemickie. Takie głosy padły. No chcę powiedzieć bardzo jasno, jednoznacznie, że nie ma żadnego połączenia pomiędzy tymi dwoma stanowiskami. My razem konsekwentnie i od wielu lat walczymy z każdą formą rasizmu. Walczymy także z antysemityzmem, który jest formą rasizmu. I jednocześnie jesteśmy partią, jesteśmy formacją, która konsekwentnie stoi po stronie pokoju i po stronie praw człowieka. I dlatego uważamy, że w tym przypadku, w tej konkretnej sytuacji, rząd polski powinien zrobić zdecydowanie więcej niż dotąd, żeby naciskać na rozwiązania pokojowe.
To jeszcze, panie przewodniczący, kwestia wymiaru sprawiedliwości i już wewnętrzne sprawy teraz, chociaż też nie do końca wewnętrzne, bo mocno związane z naszymi relacjami z Unią Europejską przede wszystkim. Czy nowa koalicja, czy nowy rząd, pana zdaniem, wie jak doprowadzić do przywrócenia praworządności, że takiego sformułowania użyje, czy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, czy zmiany w KRS, czy wiecie, jak to zrobić, czy jest jakiś jeden plan, który po prostu teraz zaczniecie realizować, jeżeli będziecie rządzić?
Podstawowa sprawa jest taka, że trzeba posprzątać bałagan, bo to trzeba sobie powiedzieć jasno i otwarcie, że PiS tymi działaniami zapakował nas w takie miejsce, w którym po prostu i jeżeli chodzi o sądownictwo konstytucyjne i szerzej, jeżeli chodzi o cały system sądowniczy, jest bałagan.
Diagnoza jest postawiona,
że ten bałagan trzeba w spokojny sposób, krok po kroku posprzątać.
Jaki pierwszy krok?
Ja powiem też otwarcie, uczciwie, ja nie jestem konstytucjonalistą. Prawnicy konstytucjonaliści reprezentujący różne formacje, ale też różne środowiska społeczne.
Czy jest jakiś konkretny plan, czy on dopiero będzie ucierał się w dyskusjach, jak w kolejnych negocjacjach?
Jak w każdym pluralistycznej układance, także i tutaj są pewne różnice.
On jest zwolennikiem takiej opcji radykalnej, jeżeli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości.
A co to znaczy opcja radykalna? No,
opcja radykalna to jest na przykład taka, jeżeli chodzi o próbę ominięcia prezydenckiego weta, stosowanie uchwał, które miałyby zmieniać sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
Zmieniać? No, czy stwierdzać?
Stwierdzać nieważne.
Nie, ale to są dwie różne rzeczy. Bo pan mówi o uchwale, które zmieniają. Myślę, że czym innym jest uchwała, która miałaby ambicje coś zmieniać, czym innym jest uchwała, która po prostu stwierdzałaby fakt, na przykład nieważności pewnych działań, które zostały podjęte wcześniej.
Do kropki, panie przewodniczący?
Do kropki zmierzając, w materii konstytucyjnej jest tak, że nic nie jest zero-jedynkowe. Natomiast to, co powinno nas łączyć, to cel, że to trzeba jak najszybciej posprzątać, bo bez posprzątania tego nie uda się znormalizować relacji z Europą. I dlatego razem będzie działało na rzecz tego, żeby jak najszybciej doprowadzić tę kwestię przestrzeni praworządności w Polsce do porządku, bo tego porządku dzisiaj, ze względu na to, co PiS wyprawiał, po prostu nie ma.
A nasz radiowy porządek nakazuje teraz zakończyć tę rozmowę. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Adrian Zandberg, Partia Razem, był gościem z Sedna Sprawy. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Dobrego dnia, dobrego weekendu.
Dziękuję.
Radio Plus. Sedno Sprawy.